chciałam jakby nawiązać do tego, że się troszeczkę uaktywniłeś teraz tak na zewnątrz przez te ostatnie dni. Przed świętami brałeś udział w koncercie Prosymfoniki jako, nie wiem jak to powiedzieć, komentator? Kim byłeś?
No generalnie wystąpiłem w roli tego, który z bezładu dźwięków, które prawdopodobnie przed tysiącami lat pastuszkowie wydobywali na zrobionych przez siebie fujarkach, wymyślił ideę, jak zbudować z tego instrument, na którym bez irytacji będzie można samodzielnie grać. Czyli pojawiłem się w roli organmistrza, który dzieciom na koncercie miał objaśnić przy pomocy muzyków, którzy też tam brali udział i komentatora, jak powstają organy, jaka jest technologia, oczywiście w skrócie, jaka jest idea budowy instrumentów, ile to problemów technicznych, takich naukowych, stylistycznych się rodzi, zanim taki instrument, który dzieci mogły oglądać, patrząc na wielkie organy w auli UAM, ile tych problemów się rodzi i jakie trzeba rozwiązać. Myślę, że sama audycja była ciekawa, dlatego że no przybliżyła coś, co dzieci chodząc do kościoła oglądają powierzchownie, patrząc z dołu kościoła na chór, gdzie najczęściej stoją organy i widzą fasadę piszczałek bardziej lub mniej ciekawie skomponowaną i prawdopodobnie nie zdawały sobie sprawy, że wewnątrz jest ogromna maszyneria ważąca kilka ton, a czasami kilkanaście ton, jak w przypadku organów w katedrze poznańskiej, że jest tam kilka tysięcy piszczałek, że każda piszczałka w zasadzie rodzi się, piszczałka metalowa rodzi się w momencie, kiedy górnik wykopie cząstkę cyny, najprawdopodobniej w Chile, bo tam jest ten rynek cyny jest najbardziej rozwinięty, kiedy piszczałka drewniana rodzi się wtedy, kiedy ktoś zasadzi sadzonkę sosny lub dębu w lesie. Musi winąć wiele, czasami set lat, zanim z tego materiału uzyska się chociażby fragment czegoś, co w przyszłości będzie mogło być zamienione na instrument. Także myślę, że dla dzieci była to ciekawa lekcja, ponieważ miały i quiz, i miały nagrody w postaci piszczałek. Także staraliśmy się tam to dość tak uatrakcyjnić.
Ja jestem przekonana, że jak masz do czynienia z dorosłymi ludźmi, którzy na co dzień też nie widzą organów w całej krasie, nie tylko z zewnątrz, ale właśnie jak ty mówisz, od środka, to też cię zasypują gradem pytań, bo to ciągle jest, nawet myślę, dla muzyków wykształconych, no, którzy też nie mają ciągle i często kontaktu właśnie z tym wnętrzem organów. Jest to bardzo interesujące.
Generalnie trzeba powiedzieć, że rzeczywiście wiedza o tym, jak to funkcjonuje wewnątrz, jak ten instrument działa, jest rzeczywiście bardzo w sumie niewielka. Co nie dziwi, bo na tysiącach rzeczy tworzonych przez ludzi też się nie znam i mam co najwyżej mgliste pojęcie. Ale ważniejsze jest co innego, że Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Architektury na Politechnice kształcą architektów wnętrz. I ci ludzie powinni już mieć wiedzę na przynajmniej podstawowym poziomie, dlatego że zdarzyć się może, że aranżując wnętrze kościoła czy jakiejś sali koncertowej będą musieli uwzględnić instrument i w związku z tym powinni wiedzieć, że jest to pewna kubatura, którą trzeba w pewien specyficzny sposób zagospodarzyć. Muszą mieć świadomość, że musi być dostarczony odpowiedniej mocy prąd, muszą być odpowiedniej mocy dźwigary, które to wszystko uniosą. Musi być, powiedzmy, wysoki, właściwy sposób ukształtowany sufit, który te fale będzie wzmacniał, a nie wprost przeciwnie wytłumiał. Także był taki projekt dość dawno temu, kiedy miałem taką serię takich, no nazwijmy to górnolotnie, wykładów, kiedy starałem się studentom architektury wnętrz przybliżyć te wszystkie problemy. Wiadomo, że nie jest to rzecz powszechna, że prawdopodobnie większość z nich nie będzie miała nigdy do czynienia z tym problemem budowania czy projektowania instrumentów, ale no na poziomie tej wiedzy akademickiej wypadałoby, żeby tą wiedzę posiadali. Mm-hmm. I rzeczywiście się cieszyłem, że mogłem tej garstce ludzi to przekazać. To rzeczywiście jest pewna specyficzna umiejętność, jeśli chodzi o projektantów, dlatego że poza tym wszystkim, no co projektant musi wnieść, pewien smak, klimat, styl do danego wnętrza, to rzeczywiście ta wiedza techniczna jest ogromnie ważna, bo bez niej te pomysły stylistyczne, plastyczne, one jakby wiszą w próżni. Jak się spojrzy na instrumenty takich no wiodących stylistów na zachodzie, wiodących w tej materii, to niektóre są wręcz niezwykłe. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w jednej z sal koncertowych są organy, które jak się tak rzuci okiem, to wyglądają jak rzucone bezładnie bierki. Tyle, że te bierki są zrobione z wielkich piszczałek i w pierwszej chwili widzimy taki bezład, a potem się okazuje, że jest jakaś w tym idea, nie mówiąc o tym, że budowa tego musiała być karkołomnie trudna, dlatego że nie dość, że każda z tych piszczałek, niektóre mierzą po 11 metrów, musi być stabilnie umocowana, to do niej trzeba dostarczyć powietrze we właściwym sposób. Nie? Na przykład taki problem, nie? Musi grać, musi pozwolić się dać nastroić, czyli trzeba móc do niej dojść, nie? Więc to są rzeczywiście problemy ważne. Także ja robiąc to na co dzień, ciągle muszę mieć na uwadze te wszystkie elementy, łącznie z tym, że no, może schudnę, ale tyjąc te parametry muszę brać pod uwagę w taki sposób, by móc do tych organów wszędzie wejść, co staje się coraz trudniejsze.
Janku, na dobrą sprawę w swojej pracy budowniczego organów spotykasz się zarówno z wnętrzami o historycznym znaczeniu, jak powiedzmy Fara Poznańska czy katedra nasza, czyli już zastane wnętrza, które były jakby budowane z myślą o tym, że tam organy staną i ci budowniczowie prawdopodobnie mieli jednak pojęcie, jak muszą to wszystko zbudować, żeby ta masa tego też metalu, drewna tam utrzymała się. Natomiast również przecież stawiasz nowe organy we wnętrzach już współcześnie budowanych i w związku z tym o tych problemach, o których mówisz, że architekci mogą nie posiadać tej wiedzy, to jak sobie dajesz radę? Spotkałeś na przykład takie wnętrze, które no po prostu było zupełnie nietrafione pod tym względem. Trudno było tam pobudować organy,
tak,
i postawić?
Oczywiście. Generalnie organy budujemy w kościołach. Jest parę pomysłów budowania instrumentów w salach koncertowych i tu można powiedzieć, że nie wszystkie sale koncertowe są tak skonstruowane, że przewidują one budowę instrumentu. Niektóre tak, na przykład aula w szkole muzycznej na Solnej była tak skonstruowana, że dawała szansę z pewnymi przeróbkami na stworzenie miejsca pod instrument i tam taki współczesny instrument dopasowany do tej auli, do tego miejsca został przez nas zbudowany. Ale są również w tym i kościoły, które właśnie z tego powodu, że nie zawsze ta wiedza o wszystkich koniecznych parametrach do budowy instrumentu jest przekazana projektantom. Czasami jest też tak, że kościół nowo budowany powstaje w takim trudzie, że jak już się uda zatwierdzić projekt samej bryły, pewien zarys takiego wnętrza, to w tym momencie już jakby się zatrzymują te możliwości, ponieważ te pieniądze i tak na budowę kościoła, wyposażenie w podstawowe rzeczy są gigantyczne, że nie myślimy często o tym, że te organy tam powinny powstać, a jeśli myślimy, to w tak dalekiej perspektywie, że tego się nie bierze pod uwagę. W związku z tym są takie kościoły i w Poznaniu, w których w zasadzie technicznie zbudowanie porządnego instrumentu jest prawie że niemożliwe, a jeżeli staje się możliwe, to w tak niekonwencjonalny sposób, że od razu budzi się pewien opór. Na przykład organy trzeba by stawiać na dole kościoła, gdzieś z boku ołtarza, co tak kłóci się dalece z wyobrażeniem o miejscu instrumentu w kościele, że często ten projekt w ogóle nie przechodzi, a postawienie organów w tym tradycyjnym miejscu mija się z celem, bo na przykład sufit jest pod ujemnym kątem, odbija dźwięk zamiast jak tuba rezonansowa, wzmacniając go, to go tłumi. I rzeczywiście to jest pewien problem. Ja myślę, że on się generalnie wiąże z tym, że te całe lata, kiedy w Polsce nie powstawała właściwa, taka pełna fantazji i finezji architektura sakralna, on również się odbił na tym, że nie powstawały też finezyjnie budowane w pewnym trendzie rozwojowym instrumenty. W związku z tym no, nie ma też mieć co pretensji do architektów, że jak kiedyś 20-30 lat temu pozwolono na budowę kościoła, to wszyscy się zachłysnęli samą możliwością powstania tego kościoła w tym miejscu, że jakby problem organów schodził na tak daleki plan, że nikt o tym nie myślał, czego przykładem są właśnie te kościoły, które mimo, że stoją już 30 lat, na instrument sobie pozwolić nie mogą, bo niestety jest to stosunkowo droga inwestycja i najczęściej ostatnia, jaka w kościele jest realizowana.
przyniosłeś dzisiaj ze sobą najnowszą płytę, która została nagrana na organach, na nowych organach, wybudowanych przez twoją pracownię.
Tak.
Gdzie, w jakim kościele?
W kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu Laskowicach. To jest instrument mechaniczny, 34-głosowy, budowany bardzo długo, bo ta parafia jest właśnie ciągle w budowie.
Bo to jest nowy kościół,
to jest nowy kościół, ale proboszcz, wielki miłośnik muzyki, który jakby spojrzał na cały problem wyposażenia kościoła dużo szerzej, on jakby miejsce tego instrumentu kształtował od początku. Było wiadomo, że powstanie odpowiednio duży chór z zabezpieczeniem właśnie elektrycznym, z odpowiednią nośnością i tak dalej. Jak pewne rzeczy w kościele zostały już zamknięte, jeśli chodzi o wnętrze, to przystąpił do budowy instrumentu ksiądz Janusz Nowicki, bo tak się nazywa ten proboszcz.
Chwała mu za to.
Tak, tak, dlatego, że dość, myślę, zrobił to karkołomnie, dlatego, że najpierw wyposażył całe wnętrze kościoła właśnie z organami, a teraz będzie budował resztę tej infrastruktury zewnętrznej, jak płot, tak zwany tam pozbruk słynny wokół kościoła i ocieplenie. Ale widać było, że ten instrument i muzyka w kościele są dla niego ważne tak dalece, że właśnie przed tymi pracami to zrobił, z czego się cieszę, bo mogliśmy w taki dość nieskrępowany sposób stylistycznie ten instrument budować, dlatego że określił w sposób jasny zakres możliwości finansowych i terminy, w jakich to się będzie realizować, a dał nam wolną rękę, jeśli chodzi o stylistykę instrumentu.
Na zdjęciu, które jest zamieszczone tutaj na okładce i na książeczce, no, wygląda pięknie ten instrument, więc myślę, że równie pięknie brzmi, o czym możemy się dzisiaj przekonać, słuchając.
Tak, przekonamy się, dlatego że udało się właśnie jako ostatni etap tej budowy nagrać płytę CD, na której pani Joanna Zawartko-Kołodziej, sopran, śpiewa, a młody organista związany z wrocławskim środowiskiem, pan Łukasz Romanek, gra. I jest to płyta, która służy przede wszystkim jako takie podziękowanie dla wszystkich parafian za dar, który wnieśli na rzecz budowy i kościoła, i organów, ponieważ ta płyta była wręczana jako prezent od parafii wszystkim parafianom, których proboszcz ze swoimi wikarymi odwiedzał podczas kolędy.
Jakiś nadzwyczajny ksiądz, rzeczywiście, tylko zazdrościć. W środę i w czwartek 23 i 24 kwietnia w Poznańskiej Akademii Muzycznej rozpoczyna się sesja naukowa poświęcona zabytkowym organom. Zagadnienia restauracji i rekonstrukcji, mity i rzeczywistość. Taki jest ten główny tytuł tego spotkania i wiem, że ty będziesz jednym z prelegentów czy z mówców. W dwóch słowach, jeżeli można oczywiście o tym mówić w dwóch słowach, zechciałbyś powiedzieć, bo przecież też restaurujesz, rekonstruujesz organy w Poznaniu, nie tylko w Poznaniu, nawet nie tylko w Polsce.
Bardzo się cieszę, że Akademia Muzyczna taką sesję naukową przygotowała. Tu jest wielki trud pani profesor Karolak i pana profesora Kamińskiego, ich asystentów, pana rektora Janusza Stalmierskiego, który patronuje temu przedsięwzięciu. Ta sesja jest ważna, dlatego że podczas tej sesji próbujemy, nie wszystkie oczywiście, ale część właśnie mitów rozwiać na temat spraw związanych z rekonstrukcją, restauracją instrumentów i przybliżyć słuchaczom i obserwatorom tej sesji, jaka jest w Polsce rzeczywistość w tej materii. Nie jest ona łatwa. Dlatego, że na samym końcu, bo to można tak w zasadzie uprościć, na samym końcu tego wszystkiego są pieniądze. Dlatego, że wszelkie prace restauratorskie, rekonstrukcyjne, w tym dotyczące zabytkowych organów, są niezwykle kosztowne. Państwo jest w takiej sytuacji ekonomicznej, w jakiej jest. Fundusze różnego rodzaju europejskie przychodzą też według pewnego klucza. I jeżeli już jakieś pieniądze trafiają na zabytkowe kościoły, to w Polsce niestety jest ogromna potrzeba na przykład restauracji wielu dachów w tych kościołach, bo często po wojnie były tylko w jakiś prosty sposób zabezpieczone i dzisiaj trzeba je w sposób taki zasadniczy ten temat zamknąć. Są problemy związane z oknami, z witrażami, z tysiącem rzeczy i rzeczywiście jedną tylko z tych ważnych rzeczy jest instrumentarium tych kościołów. Ten problem jest o tyle skomplikowany, że niestety bardzo często destrukcja tych instrumentów postępuje bardzo szybko z różnych powodów, na przykład biologicznych, nie wiadomo dlaczego, albo ta wiedza jest dość ograniczona, ale kołatek, który niszczy części drewniane
to
w instrumentach.
To jest taki jakby wirus,
taki,
tak?
No, taki robaczek. Powiedzmy sobie, insekt drewna. On potrafi się nagle zacząć rozbijać w sposób niezwykle gwałtowny, niszcząc tą strukturę drewna w sposób absolutny. Nie jest tak prosto to naprawić, bo to nie jest rama od obrazu, którą można nasycić jakąś chemią i na gwoździu wisieć będzie następne 100 lat, tylko piszczałka wykonana z sosny czy wykonana z dębu jest z tego powodu wykonana z takich gatunków drewna, że się bierze pod uwagę właściwości akustyczne tego drewna, więc jak się okaże, że to trzeba wysycić jakimś tam pleksi czy inną chemiczną substancją, jakąś żywicą, no to już nie mamy piszczałki z sosny, tylko piszczałkę w jakiś chemiczny sposób zachowaną, ale to nie jest to samo. Tak samo różnego rodzaju pleśnie i grzyby. Niektóre są takie, które powodują niewyobrażalną wręcz korozję cyny i cynku. Także nie dość, że ulega destrukcji drewno, to w dziwny sposób, są różne teorie na ten temat, a to już jest dość zawiłe, ulega korozji metal, z którego są zrobione piszczałki. Siarka, która w powietrzu się znajduje w sposób gwałtowny i dynamiczny, niszczy elementy skórzane w organach. Także to
niebezpieczeństw
się,
jest cała masa.
Tak, cała masa, niestety tak. Do tego dochodzą zaszłości wojenne, które spowodowały, że tych instrumentów aż tak wiele nie ma. Wojna we wszystkich krajach czyniła wielkie spustoszenie, ale my dość dużo pracujemy w Belgii i się okazuje, że mimo tego, że wojna pierwsza i druga światowa w sposób gwałtowny przez ten kraj przechodziła, to jednak ilość zabytkowych instrumentów i takich, powiedzmy, z XVIII wieku, już nie mówię o XIX-wiecznych instrumentach, jest niewyobrażalnie większa w stosunku do tego, co u nas się zachowało. Te niszczące elementy wojny były gigantyczne. Proszę sobie wyobrazić, że budowa organów w katedrze poznańskiej w 2001 roku była jednym z ostatnich wielkich działań w katedrze po wojnie, czyli 2001 rok budowane organy zamykały etap odbudowy powojennej katedry. Dziś są zupełnie inne działania, również ważne, ale to pokazuje skalę zniszczeń i potrzeb, jakie są w Kościele. Także ta świadomość tego stanu, jaki mamy w zakresie instrumentarium w Polsce, jest istotnie ważna. Mało tego, ona zyskuje na wadze, kiedy dzisiaj, gdy jesteśmy w Unii, granice są otwarte, jest możliwy swobodny przepływ kapitału i ludzi, okazuje się, że porównywanie naszego stanu posiadania w tej materii z tym, co się znajduje na Zachodzie, jak tam jest to wszystko zorganizowane, ono jest też ogromnie ważne i dlatego w tej sesji naukowej biorą też udział goście z zagranicy, którzy przybliżą nam pewne aspekty ochrony zabytków, w szczególności zabytkowych organów w Niemczech, w Norwegii, w Szwecji, w innych krajach.
Chodzi też o to, żeby z tej sesji coś wynikało, to znaczy nie, żeby wszyscy uczestnicy wypowiedzieli swoje przygotowane jakieś referaty i rozjechali się do domów, tylko żeby ewentualnie jeszcze jakaś myśl z tego wyrosła, która da potem początek jakiejś nowej myśli, w sensie kontynuowania właśnie tego dbania o dawne instrumenty.
Mam nadzieję, że słuchacze i goście dopiszą i dzięki tej sesji wiele tych aspektów tekstów, które staraliśmy się dość szeroko przygotować, dotrze do ludzi, nie tylko miłośników organów, organistów, ale do szerszego grona, na przykład poprzez ich działania, potem, żeby uświadomić służbom ochrony zabytków, rządcom parafii, decydentom w różnego rodzaju wydziałach kultury, administracji samorządowej czy państwowej na różnych szczeblach, że jest to ważny odcinek kultury narodowej, o który trzeba rzeczywiście pieczołowicie dbać, dlatego że ta destrukcja, ona dotyczy nie tylko jakby tej zewnętrznej formy, która byłaby stosunkowo prosta, ale jeśli dotyczy głębi tych zagadnień technicznych, to często te koszty restauracji są tak ogromne, że wręcz zatrzymują te inwestycje. My dość mądrze to tam zorganizowaliśmy, dlatego że zaczyna się to moim wykładem, w którym próbuję pewne rzeczy usystematyzować z punktu widzenia prawnych odniesień. Tytuł referatu mojego jest Prawne aspekty ochrony zabytków, zabytkowych organów i tu staram się pokazać, jakie są różnego rodzaju aspekty i odniesienia do aktów prawnych poszczególnych obowiązujących w Polsce, które niosą za sobą takie, a nie inne rozwiązania w zakresie ochrony zabytkowych instrumentów. Potem już są szczegółowe referaty, na przykład dotyczące problematyki konserwacji zabytkowych organów w Polsce, problemy restauracji historycznych organów w Uppsali, etc. Także już nie będę może przytaczał, ale rzeczywiście mamy dość szeroki zakres i naukowców, muzykologów, i muzyków, i organmistrzów, także myślę, że ten zakres tematyczny jest na tyle szeroki, że spróbuję przybliżyć wszystkim, których to interesuje, ten cały zespół problemów. Mamy też na przykład udział pani doktor Iwony Błaszczyk z Miejskiego Urzędu Konserwatora, która zajmuje się właśnie prospektami organowymi, bardzo ważny element. To tak mogę zasygnalizować, że ciągle walczę o to, żeby praktyka ochrony zabytków organy traktowała jako pewną całość, nie tylko jak w tej chwili. Osobno traktuje się prospekt organowy, osobno werk.
Wytłumacz.
Tak, dlatego, że organy pozornie wyglądają w ten sposób, że patrząc w kościele na chór, widzimy tą tak zwaną szafę organową, prospekt, i wydaje się, że to jest wszystko. Tam z tyłu jest 97% jakby instrumentu.
Poza naszymi oczyma.
To są właśnie piszczałki, miechy, wiatrownice, kontuar, to wszystko, co powoduje, że ten instrument tak naprawdę gra, a praktyka urzędów jest taka, że osobno traktują szafę organową,
czyli to, co widzimy,
a osobno werki. Najczęściej te szafy są wpisane do rejestru zabytków i korzystają z całego zespołu praw chroniących je, a werki nie są wpisywane.
Czyli te bebechy organowe, mówiąc tak dosłownie.
Kolokwialnie to tak. I to robi takie wrażenie, gdybyśmy na przykład fortepian chcieli zabytkowy jakiś chronić w ten sposób, że wszystko oprócz strun na przykład, nie? Co by w ogóle było pozbawione sensu. Instrument to jest jedna całość. Są ogromne teoretyczne rozprawy o roli prospektu, szafy organowej w kształtowaniu dźwięku. Różnego rodzaju wieże w barokowych organach, wieże piszczałkowe, one miały ogromne znaczenie dlatego, by ludzie tak, a nie inaczej te dźwięki z organów wydobywające się słyszeli. I dlatego mój postulat od dawna jest taki, by chronić organy jako całość. Instrument to jest szafa organowa i werk, czyli to wnętrze.
Amen. Bardzo ci dziękuję, Janku. Jan Drozdowicz, budowniczy organów, organmistrz. Janku, twoim dziełem są organy między innymi w Poznańskiej Katedrze. To tak, żeby troszeczkę cię pochwalić i przybliżyć tutaj naszym słuchaczom. Jeżeli państwo będziecie w katedrze, to proszę zwrócić uwagę, że organy są dziełem naszego dzisiejszego gościa. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.